słuchasz Weszło FM.
Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Dariusz Urbanowicz, czas na Zonę Urbane. Zapraszam na spotkanie z człowiekiem niesamowitym. Napisaliśmy triatlonista i hardkorowiec. Ja bym dzisiaj o triatlonie może trochę mniej, o tym hardkorze, którego doznałeś, Artur, niedawno, to będziemy tutaj sobie gawędzić. Artur Kurek jest moim gościem.
Dzień dobry.
O, jest dowód na to, że jest. W studiu. Proszę państwa, kilka tygodni, dwa tygodnie temu skończyły się Mistrzostwa Świata.
Trzy tygodnie temu. Ale to nie ma znaczenia, jeszcze odczuwam.
Jeszcze na gorąco. Mistrzostwa Świata w rajdach przygodowych. Rajdy przygodowe to jest taka zabawa, która trwa długo z założenia i ma charakter, że tak powiem, taki wyprawowo-nawigacyjno-wytrzymałościowy. Ile trwały dla was te zawody?
Tydzień, tak jak przewidywałem, mniej więcej bez godziny czy bez dwóch godzin tydzień czasu w trasie.
I to nie jest, nie używaliście, że tak powiem, środków lokomocji w postaci samochodów, autobusów, ciężarówek, tylko wszystko o własnych siłach.
Tak, siłą własnych mięśni, albo kajakiem, albo pompowanym pakraftem, albo rowerem, a najczęściej pieszo.
No właśnie, dobrze. Mistrzostwa Świata odbyły się na wyspie Reunion. To teraz ją zlokalizujmy, bo zakładam, że nie wszyscy wiedzą, nie wszyscy czytali historię Francji, nie wszyscy czytali książki podróżniczo-żeglarskie. Zatem gdzie leży Reunion i jak tam trafiliście?
Reunion leży daleko. Mówią, że to koniec świata. No prawie koniec. Rzeczywiście między Madagaskarem a Mauritiusem.
A jest czyli taka, jest taka
wyspa, tak, i wyspa wulkaniczna. Po oceanie udało nam się pływać, także rzeczywiście na oceanie leży, nie morzu żadnym, tylko ocean, to się dało odczuć na wodzie, rzeczywiście. Wyspa wulkaniczna, nie jest ona wielka, bo ma tam raptem chyba 70 km długości, 40 km szerokości i na tejże wyspie organizator zrobił trasę długości 430 km i nie powtarzaliśmy nawet chyba jednego odcinka po tej samej trasie.
430 km, tak jak powiedziałeś, z buta na rowerze, głównie z buta, tak? Ile tam było procentowo?
Oficjalnie to pewnie 1/3 dystansu, ale nieoficjalnie trochę więcej, dlatego że jak był rower albo pakraft rzeczony, to dużo nosiliśmy te rzeczy.
Czyli umownie mieliście ten sprzęt ze sobą.
I tak to był etap pieszy czy biegowy, znaczy trudno nazwać pieszym, jak się niesie te pakrafty ciężkie z piankami ciężkimi, albo rower pod pachą, to niewygodnie się biega, w związku z tym to był trekking z różnymi elementami wyposażenia.
Dobrze, jeszcze raz, musimy przybliżać, o co chodzi w tym adventure racingu, w rajdach przygodowych. Jak wyglądała trasa, jak to mniej więcej przebiegało i dlaczego trwało tak długo? No 166 kilometrów, no to jak wsiądziesz na rower, no to jesteś w stanie pokonać, no nie wiem, średnio wytrenowany zawodnik pewnie jednego dnia tyle przejedzie, tak? Z buta są tacy, którzy biegają trzy razy więcej. No a tutaj coś się nakłada, że jednak to trwało wszystko tydzień.
No jest kłopot taki, że trzeba się posługiwać mapą i kompasem, żeby trafić z punktu na punkt.
Czyli jeszcze trzeba się wymyślić, jak tam dojść. To nie jest tak, że masz oflagowaną drogę jak w triatlonie, tak?
No nie jest łatwo, rzeczywiście trzeba znaleźć dobrą, najlepszą trasę, wybór należy do zespołu. Czasem były odcinki takie, po których musieliśmy iść, bo się po prostu nie dało inaczej i organizator oznakował tą trasę, natomiast to były tylko odcinki w jakimś bardzo gęstym buszu albo w bardzo niebezpiecznym terenie, gdzie no, groził upadek z dużej wysokości z klifu albo z wodospadu. No, cała trasa była podzielona bodajże na 11 etapów i między tymi etapami mieliśmy dostęp do skrzyń swoich, w których mieliśmy swoje skarby, tak, tam ubranie na zmianę, głównie to było wyżywienie jednak i woda, bo z tym tam krucho, wbrew pozorom, dużo wody, ale baliśmy się jej czerpać bezpośrednio z potoków, bez odkażania jej jakimiś tam środkami chemicznymi. W związku z tym ta woda, jakieś napitki i jedzenie to było główne wyposażenie tych skrzyń. No i te etapy, no powiem o pierwszym etapie, który liczył 105 kilometrów, no i to była 1/4 zawodów i rzeczywiście ten etap pieszy trwał 2 doby. A to dlatego, że były tam zadania specjalne w postaci zjazdów w wodospadach, kanioningu, przedzierania się przez taki burz, że musieliśmy się albo czołgać, albo przeciskać. Często trzeba było zdjąć plecak, żeby przejść przez tak gęste krzaki. No i różnica wysokości, tam mieliśmy do pokonania ponad 8 tysięcy metrów w pionie na tym etapie. No i to jakby powoduje długość trwania takich odcinków.
Powiedzmy jeszcze o zespole, może od tego tak naprawdę powinniśmy zacząć, no bo to jest sport.
Zespół jest najważniejszy.
Zespół jest najważniejszy.
No w zespole startowała Justyna Frączek, Maciek Marcjanek, Maciek Mierzwa, no i ja.
I Artur Kurek.
Skromnie.
Z czego wynika to, że taki skład zespołu? No i czy jest jakiś podział na role? O co chodzi, że zespół jest, no, stanowi siłę?
No zespół musi być koedukacyjny, jak to w Adventure Racing, w związku z tym albo trzy kobiety, albo...
Czyli przynajmniej jeden element płci odmienny.
Tak, żeby zrównoważyć może tam emocje. No i jest dzięki temu rzeczywiście ciekawie. Tutaj Justyna swoim spokojem, doświadczeniem, no i taką kobiecą ręką rzeczywiście powodowała, że emocje opadały, chociaż Maćkowie tam momentami mocno na siebie krzyczeli. Ja tam też próbowałem momentami, tak, jak się irytowałem, że rower mi gdzieś został na korzeniu, a ja zjechałem w błocie 10 metrów. No i trzeba było tak właśnie w ten sposób sobie radzić na tej trasie. No ja tam miałem być taką siłą, która nosi dużo, no ale już jakby fizyka nie ta, co kiedyś, więc rozdzieliliśmy te wszystkie rzeczy. A Maćkowie głównie zajęli się właśnie tą nawigacją wspomnianą, czyli wybieraniem odpowiednich wariantów. No i pomimo, że tam próbowaliśmy rzeczywiście we trójkę, w czwórkę pomagać sobie w tej nawigacji, to nie ustrzegliśmy się błędów, ale to nie tylko my, chyba większość zespołów na tej wyspie.
No właśnie, tak sobie wyobrażam, że jeśli to jest faktycznie wyspa o takim, no, mały obszar, no 40 km na 70, no to organizując rajdy w Polsce, no to my tam naprawdę na dużo większych obszarach się przemieszczaliśmy. My jako organizatorzy, o zawodnikach już nie wspomnę. Więc to naprawdę musieliście się tam kręcić trochę wokół własnego ogona, ale jak tam z nawigacją? Jakie jest ukształtowanie terenu? No bo skoro mówisz, że na 100 kilometrach zrobiliście 8 tysięcy metrów przewyższenia, wspinaczki same, tak, w górę.
Tak.
No to, tak. No to też jakby określa charakter tej wyspy. Mówisz, że wulkaniczna, ale jakie tam są wysokości, jak z roślinnością?
No tam... Wulkany są dwa. Jeden ma ponad 3000, 3200 chyba.
Niesamowite, no i to wyrasta z oceanu.
No właśnie, to musieliśmy tam się wspiąć podczas tego pierwszego etapu. Przemierzać jakieś kaniony, jakieś doliny. Także to nie tylko, że jest od zera z wybrzeża wschodzi się na ten wulkan. No tylko po drodze trzeba przejść kilka stref klimatycznych. Od takiego oceanicznego klimatu, bardzo wilgotnego, bardzo gorącego, poprzez bardzo taką surową roślinność i powulkaniczne pozostałości w postaci jakiejś lawy. I potem wyżej troszkę była fajna roślinność, taka rajska. Bo tak tą wyspę też nazywają takim rajem, no i tam rzeczywiście doświadczyliśmy bardzo różnorodnej, takiej przyjaznej jej roślinności, która nie była agresywna, była nawet miła, zielona, kolorowa. No i powyżej tego, tam gdzieś na wysokości 1800-2000, no znowu zaczynały się takie gołoboża, lawy, i praktycznie bez roślinności.
Księżyc.
No taki księżyc. Wszystko oczywiście piękne, no trochę nieznane nam i egzotyczne. No ale wulkany, no, wszędzie podobne. Krater, lawa czy kamienie takie, które się tam walają w koło. No i bardzo kolorowe. Jak weszliśmy do jaskini jednej, no to aż szkoda było wyjść z niej, bo to, co zobaczyliśmy, to... jakby nigdzie wcześniej nie widziałem, że lawa może być aż tak fajnie ukształtowana. Chyba to, że w jaskini ona była, to nie działało powietrze na nią, czy światło, czy coś, i ona pozostała w takich kolorach, jakich płynęła. Czyli to przypominało trochę doniczki takie brązowe na kwiatki, albo czekoladę, albo żółte malowidła, i to gładkie było, nie chropowate, nie ostre, nie szare, nie jednokolorowe, tylko no może nie barwy tęczy, ale taka paleta barw pastelowych, powiedzmy.
A czym się zajmuje w drużynie Justyna Frączek? Bo to jest ten element kobiecości. Mówisz, że troszeczkę do tonowania emocji tych może negatywnych, ale no, Justyna jest niezwykle mocna. To w środowisku kolarskim, w środowisku MTB na pewno jest to nazwisko kojarzone ze względu na to, że miała poważne sukcesy w maratonach.
W maratonach i w downhillu, mistrzyni Polski. Mhm.
A w maratonach to ona na świecie już jakieś wyniki miała, zdaje się.
No tak, ale nie tylko w MTB, ale i w ultra bieganiu też potrafiła wygrywać biegi górskie ultra. Teraz też się bardzo liczy w stawce kobiet, chociaż rywalizacja i konkurencja duża, ale nie odpuszcza i póki trenuje, to naprawdę jest mocna.
Ale to niesamowite, że przy okazji jeszcze ma te rajdy przygodowe, które są i czasochłonne i wymagają zupełnie innego treningu.
Tak. Jak rozmawialiśmy dużo podczas tego rajdu, mamy podobne podejście do tych rajdów, bo no oboje jesteśmy w nich zakochani, chociaż mamy tam swoje jakieś dyscypliny wiodące, to rajdy mimo wszystko nas kuszą. Ja po tym rajdzie...
Czym ciebie kuszą, a czym kuszą Justyna?
Myślę, że ta przygoda, właśnie ta nieznana trasa, bo nigdy nie wiemy, na co trafimy, nawet w Polsce, w Małopolsce, czy gdzieś w Puszczy Augustowskiej, czy Białostockiej, no nie wiemy, co tam organizator wymyśli, a takie przygotowane trasy na betonie, czy liniowe po wyznaczonych, no to wiadomo, tak?
No dawa,
prosto,
nie.
Siła razy ramię i do przodu. A tutaj oprócz tego, no to trzeba trochę wykazać się techniką, wykazać się też no takim przygotowaniem mentalnym do pokonania trasy, no bo wiedzieliśmy, że będzie ciężko, wiedzieliśmy, że każdy metr tam niemalże trzeba będzie wyrwać tej wyspie, no i tak było, i cieszyliśmy się jak dzieci, chociaż były momenty, że się irytowaliśmy i nie wiem, co jeszcze nas tam ciągnie w te rajdy, natomiast no pasją są i ciężko od tego odejść, chociaż ja zadeklarowałem, że to już chyba ostatni taki mój duży rajd.
Ale zmęczenie zeszło i już widzę, że się łabiesz.
Nie, to nawet nie zmęczenie, bo wiem, że kolejny będzie bolał, może jeszcze bardziej, natomiast ponoć w przyszłym roku ma wznowić edycję Ride Eco Challenge, chyba najsłynniejszy rajd adventure racing na świecie, więc coś tam świta.
A ty już startowałeś w Eco Challenge?
No właśnie nie.
Nie startowałeś, nie załapałeś.
Nie. Nie, jak zacząłem starty, to już tego Eco Challenge nie było.
Tak, bo to jakieś lata 90, nie? Jeszcze
no, pod koniec, 90. Tak, to się zakończyło. No, czyli pewnie ze 20 lat temu, wtedy, kiedy zaczęliśmy startować z Maćkiem Mierzwą. Chyba jedyni zawodnicy w Polsce, którzy od tylu lat po dziś dzień startują.
To jest niesamowite, prawdę powiedziawszy, bo to jest taki sport niezwykle eksploatujący organizm, prawda? Bo ten tydzień wysiłku, mimo że tam mieliście jakieś tam obowiązkowe strefy, gdzie wypoczywaliście.
No tak, 12 godzin musieliśmy mieć udokumentowanego odpoczynku na punktach kontrolnych, ale to jest tydzień wysiłku i to nie jest tak intensywny wysiłek, jak podczas krótkich zawodów na 10, 15 czy 5 kilometrów. Myślę, że czasem to jestem bardziej zmęczony po 100 kilometrach roweru niż po tam dwóch dobach rajdowania, ale to nawarstwienie tego wysiłku przez tydzień, brak snu, no i taka koncentracja albo wysiłek emocjonalny jest bardzo duży dla głowy.
No właśnie, co się dzieje w głowie? No bo to mówi się, że to już taka druga noc nieprzespana, no to już człowiek tak z myśleniem to tak trochę na opak czasami.
O to chodzi, żeby się jednak skoncentrować i,
no właśnie.
I no nie pobić w zespole, wspierać się mimo wszystko cały czas i dążyć do tego celu. Naszym celem to było przede wszystkim ukończyć te zawody, no i udało się. Liczyliśmy na dużo, dużo więcej, no ale różne przygody po drodze spowodowały, że walczyliśmy tylko o ukończenie.
Co tam się działo? Co wam utrudniało?
Na początku Maciek Marcjanek zachorował, jakieś ogromne problemy z żołądkiem przez 15 godzin, w związku z tym tak długi czas odwodnienia i braku energii, minerałów, węglowodanów, no, powodował, że dużo, dużo straciliśmy czasu na to, żeby się odbudować i żeby w ogóle przemieszczać się w jakikolwiek sposób. No to spowodowało, że już nie walczyliśmy z czołówką, tylko się w środku stawki głównie plątaliśmy. Trochę nas te strefy nocne złapały, bo na wodzie nie można się poruszać w nocy.
Czyli to obowiązkowa strefa nocna. Czyli jeśli nie wypłyniesz do pewnego momentu, to już nie możesz wypłynąć, tak?
To nie można, żeby w nocy się nie poruszać po rzece czy po oceanie. No to zrozumiałe, że względy bezpieczeństwa tutaj mają ogromne znaczenie. No i nie zdążyliśmy. Ja przyznam szczerze, że zaczynałem wątpić już w powodzenie całego projektu, czyli w ogóle ukończenia tych zawodów, bo ja siebie nie wyobrażam, jakbym miał nie jeść przez 10 czy 12 godzin, tylko zwracać wszystko wręcz. Odwodnionym być i bez energii, to chylę czoła przed Maczkiem, że się pozbierał i że w ogóle dawaliśmy radę dalej iść.
No dobrze, to jedno utrudnienie. Kolejne?
Kolejne to krzaki.
No
tak,
właśnie,
gęste krzaki, że to prawie nie do przebycia. To nie wyobrażałem sobie, że można poruszać się w tak gęstej roślinności, no ale okazuje się, że można i to nawet w niezłym tempie.
No, w sensie jakim tempie? Tak się liczy,
nie
że
wiem, tam,
mniej więcej średnia taka rajdu zazwyczaj to jest tam około 10 km na godzinę.
No nie, tutaj to na pewno nie, to nawet na rowerze to była średnia pewnie około 10 i to tylko momentami, bo nawet jak był etap rowerowy, który wydawało się, że powinniśmy przejechać w całości, bo w miarę bite drogi albo drogi jakieś polne, no to połowę tego dystansu pchaliśmy rowery, bo było tak stromo, że wjechać, no, nie wiem jak i kto mógłby, a w dół wydawało nam się, że już mamy super, bo ze szczytu wulkanu miał być zjazd tylko ścieżką rowerową, zresztą oznakowaną jako rowerowa. No to myślę, że połowę tej ścieżki rowerowej znosiliśmy rowery i właśnie kilka razy zdarzyło mi się, że rower został gdzieś na krzakach, a ja zjechałem w błocie między skałami poniżej tego roweru z 10 metrów. No i ten rower często gdzieś spadał po tych skałach, więc się baliśmy, czy w ogóle w całości zniesiemy je na dół.
Aż tak.
Aż tak.
O Jezu. Jakie rowery się używa?
Rowery MTB, jak najlżejsze. To akurat wiemy, że na rajdy powinien być rower jak najlżejszy, dlatego że często organizator na etapie rowerowym
nie ułatwia zadanie.
Jakby
tak.
Dodaje do tego, może inaczej, traktuje ten etap jako pieszy z dodatkiem roweru. I bywa tak, że się jedzie, ale często trzeba te rowery nosić wręcz.
No bo tak, bo punkt kontrolny wymyśli sobie w takim miejscu, do którego dojazdu nie ma, jest tylko wejście, a trzeba się zameldować z rowerem.
No tak, zwłaszcza ten organizator rajdu na Reunion, ten rajd zwykle nazywa się co roku Ride in France, i oni sobie przyjęli za takie motto swoje Back to Nature, czyli no wracamy tam skąd przyszliśmy, w tą naturę, i to niezależnie, czy mamy ze sobą łódkę, czy rower.
Mówiłeś właśnie o tych łódkach, o tych pokraftach. O co chodzi, co to za sprzęt jest?
To są dosyć lekkie pontony pompowane, najczęściej na rajdzie używane dwuosobowe, a które no można bardzo szybko zwinąć, schować do plecaka i nieść gdzieś przez krzaki właśnie, albo jakieś skały czy wodospady, zjechać z tym razem w wodospadzie po linie, czy wnieść do góry, no bo był taki etap, że musieliśmy na tym spływać, wnosić to wszystko, przenosić się z tym z rzeki na rzekę. Chyba podczas tego etapu trzy rzeki zaliczyliśmy, dwie w dół i jedną w górę. No i ten pakraft dosyć szybko się pompuje, w związku z tym nazwa pakraft chyba rzeczywiście dobrze pasuje, że to pakujesz do plecaka, a czasem spływasz taką rzeką, jak na rafcie.
To jest niesamowite. A powiedz, bo jak to technicznie wygląda, to pakowanie tego, bo ja sobie trochę tak nie do końca te pakrafty wyobrażam. Co prawda widziałem to, więc już wiem, ale że tak, żeby to unaocznić. Mówi, że to ponton, który się składa, zwija, rozwija, ale to trzeba napompować.
No zwijasz niemalże jak materac. Mhm. I to jest wielkości jakiegoś dużego materaca. Waży to około 4-5 kg, w zależności chyba od modelu, no ale mniej więcej to jest ta waga. I rzeczywiście do plecaka się to czasem mieści, jak dobrze zwiniesz, czasem nie, w związku z tym to zwijanie jest bardzo ważne, bo no nieporęczne jest w noszeniu, tak gdyby to nie było na plecach, bo często organizator nam takie przejścia wskazywał, znaczy musieliśmy przejść takimi miejscami, że obie ręce musieliśmy mieć wolne, a tam jeszcze były wiosła i pianki i różny inny sprzęt, obowiązkowego wyposażenia. Także ogromne plecaki tam się przydały. Mieliśmy troszkę za małe, ja zresztą zniszczyłem dokumentnie plecak, urwałem oba strzemiona i jeszcze pas biodrowy od ciężaru.
No dobra, a te odcinki, mówisz, takie raftingowe spływy rzeki tamtejsze, trudne?
Nie trudne. W miejsca, które były rzeczywiście niebezpieczne albo bardzo trudne, czy mogły, które mogły spowodować jakieś niebezpieczeństwo, to było oznakowane, więc wcześniej można było wyjść z tego pakraftu i obejść to miejsce bez jakby wielkiej komplikacji technicznej. Można było spróbować spłynąć, ale odradzali to, powiedzmy. Wcześniej sugerowali, oni, żeby zobaczyć, co tam...
Jak oni odradzają, to...
No lepiej nie tak, próbować, tak. No dobrze było mieć w tych pakraftach jeszcze pompowane siedzisko, bo większość tego spływu to się odbywała tak, że szorowaliśmy po kamieniach, więc jak tam powietrze zeszło z tej poduszki, no to odczułem mocno i musiałem dopompowywać, bo no niebezpiecznie było. Aha. Dla siedzenia.
Dobra, powiedzmy teraz o ściganiu, bo wy ukończyliście, tak jak powiedziałeś, mniej więcej w środku stawki na miejscu 18 po 166 godzinach. A jak wyglądała rywalizacja tam z przodu? Nie wiem, czy na bieżąco mogłeś to śledzić? Pewnie średnio,
no nie,
ale
za bardzo,
coś tam pewnie wiesz, jak wygląda, jak masz odniesienie do innych zespołów.
A ten początek tego rajdu od razu ustawił nas gdzieś daleko, bo rywale, z którymi mogliśmy się ścigać, uciekli nam daleko, na kilkanaście godzin. Ostatecznie to pierwszy zespół był przed nami chyba około 30 godzin. To bardzo dużo, no ale to wynikało właśnie z tych stref nocnych, gdzie nie mogliśmy pływać. Na jednej takiej strefie musieliśmy czekać 14 godzin, aż świt przyjdzie i dopiero wypłynąć na ocean. Troszkę tam się pokłóciliśmy z organizatorem, bo o pół godziny skrócił wypłynięcie, czy tą strefę nocną. Wydawało nam się troszkę nie fair, ale to zostawię sobie. No taki jest regulamin, on miał prawo i okej. Okay. No to powiedzmy te kilka godzin mogliśmy szybciej, ale to jedyne, co mogliśmy jakby nadrobić, bo te czołowe zespoły, po pierwsze bardzo doświadczone i jakby obyte od kilku lat w startowaniu w tego typu zawodach, natomiast my, no przyznam szczerze, 4 lata chyba nie braliśmy udziału w tak, przynajmniej ja, w tak dużych zawodach, więc no nie trzymałem tego tempa, które zwykle na rajdzie używaliśmy.
A ta czołówka światowa, to są ludzie, którzy się zajmują tym sportem zawodowo, czy też w miarę jakoś tak z doskoku, jak to wygląda?
Że trudno powiedzieć, każdy ma swoje jakieś pewnie zajęcia, z których żyje, ale dużo czasu poświęcają na sport i częściowo pewnie z tego mogą utrzymać się, albo przynajmniej mieć finanse czy możliwości wystartowania w kilku...
Ale jest zawodostwo w tym? Adventure racingu?
Nie, chyba nie można mówić o zawodostwie. Pewnie są ludzie, którzy z tego żyją tylko i wyłącznie, ale jakby nie... Nie mówią o tym. Może poza jednym zawodnikiem, Nathan Faw z Nowej Zelandii, który wiadomo, że żyje z tego, że ma firmę konsultingową, szkoli w tym zakresie, pisze książki i no, chwali się tym bardzo.
To legenda absolutna.
Tak. Może jest jeszcze kilka osób, które podobnie postępują, natomiast cała ta czołówka rzeczywiście mocno siedzi w sporcie i w jakiś sposób zarabia.
Czyli gdzieś tam na życie. Przewodnikami, na przykład górskimi.
No, na przykład. Albo jakieś... No i mają też duże wsparcie sponsoringowe, dzięki czemu mają czas na treningi i przede wszystkim na starty. Bo jeśli 2-3 rajdy w roku takie zrobią, no to jest przepaść między nami, gdzie my 4 lata nie startowaliśmy, na przykład.
No właśnie. Jak się trenuje? To ja zawsze pytam ciebie, bo to przeraża, ale z drugiej strony tak naprawdę pokazuje, że może, bo ty normalnie jesteś aktywny przecież zawodowo, też nie jesteś jakby zdeklarowany pod tym względem. Chodzisz do pracy codziennie.
No tak, na etat no, pracuję. Mam rodzinę, obowiązki. Dużo nie trzeba trenować, tylko z głową. Zapraszam do mnie w razie czego na treningi.
A no tak, właśnie można gdzie to poszukać informacji?
Artur Kurek Pro. I się skontaktować w razie czego. No ja wychodzę z założenia, że jakość jest najważniejsza. Kiedyś bardzo dużo trenowałem, no ale teraz wiem, że nie trzeba. To tą wiedzą się dzielę. Myślę, że dużo pomagam moim zawodnikom, bo kilkanaście osób ze mną współpracuje w ramach przygotowań do różnych startów w zawodach. Mam nadzieję, że korzystają. Wiedza jakby ze studiów z AWF-u i doświadczenie, chyba głównie doświadczenie, no powoduje, że oni nie są przeciążeni, też mogą normalnie pracować i jednocześnie startować. No i taki trening, no to jest standardowy, tak jak każdy człowiek biegający, no
tak,
jeżdżący
rowerem. Ale to chodzi ten element, że to, ten wysiłek nie kończy się po 2 godzinach, tylko po 2 godzinach zaczynasz dopiero myśleć o tym, że przed tobą jeszcze 40 godzin albo 160.
No to prawda, ale to jakby tego nie wytrenujesz. To tylko doświadczeniem można zdobyć. Taką wiedzę właściwie o tym, że no człowiek jest w stanie ten tydzień być w trasie. Jak nie wystartujesz w takich zawodach, no to nie będziesz wiedział i będziesz się stresował już po 12 godzinach, a co dalej? I jak? No okazuje się, że można to zrobić. Można 3 Ironmany pod rząd robić cały czas i te kilkadziesiąt godzin w trasie być na dużych obrotach.
A jak mówisz, że wsparcie sponsorskie te czołowe zespoły mają, jak to u was wygląda? Macie sponsora?
Tak u nas nie ma wsparcia. Jakiś czas temu no troszkę było tego wsparcia, głównie sprzętowego, ale i finansowego. Natomiast no, jak wiesz, w Polsce Adventure Racing troszkę mniej jest popularny niż w innych krajach i pewnie z tego to wynika, że sponsorzy chyba nie są zbytnio zainteresowani współpracą. A szkoda, bo sport rzeczywiście bardzo ciekawy, chyba spektakularny, tak jak moi przyjaciele opowiadali, to można było na żywo śledzić poczynania zawodników tam na wyspie Reunion przez śledzenie kropek GPS-u na mapie. I rywalizacji, i jednocześnie był podgląd na zdjęcia, filmy, więc chyba rzeczywiście to fajnie wyglądało. No i można siedzieć w domu z kawą i oglądać te zawody jakby troszkę na żywo. Nie na trybunach, to prawda, że tym się różni od takich dyscyplin
stadionowych,
lekkiej atletyki, czy piłki nożnej, czy żużla, że tego nie widzimy na żywo, albo rzadko. Nawet jeśli będziemy na miejscu na wyspie, to rzadko tych zawodników spotkamy.
No dobrze, zrobimy sobie chwilę przerwy, zagramy melodyjkę przyjemną, okay. I po niej ciąg dalszy.
Słuchasz Weszło FM.
Kogoś by zainteresowała ta melodyjka, ten utwór, to nasz Chopin redakcyjny, Kuba Korzeniowski, pukał pałeczkami, nie wiem, czy tylko pałeczkami w perkusję, zespół z Widy, zachęcamy, zalecamy, ponoć płyta się ukazała teraz, więc... Jakby ktoś miał ochotę posłuchać fajnej muzyki polskiego pochodzenia, to z Widy, z udziałem naszego Chopina redakcyjnego. Drodzy Państwo, wracamy do rozmowy o rajdach przygodowych, a konkretnie o Mistrzostwach Świata w tej dyscyplinie sportu. Odbyły się na wyspie Reunion, 3 tygodnie temu się zakończyły, a ze mną jest jeden z uczestników tych zawodów, Artur Kurek. Artur, bo tak, Mistrzostwa Świata... w rajdach przygodowych. To jest taki sport bardzo nieoczywisty. To w ogóle podejrzewam, że wiele osób nie traktuje w kategoriach sportu. Ale tak naprawdę to jest taka czysta sprawa, prawda? Bo to jest taki sport sensu stricte.
No taki rzeczywiście dobrze określiłeś, że czysty, bo tam taka natura wychodzi z człowieka, tam wszystkie emocje, nad którymi musisz zapanować, nie możesz się zirytować, rzucić rowerem w rów i nagle sobie zejść z trasy, bo po pierwsze są koledzy z zespołu, czyli cały zespół, wobec którego trzeba być też lojalnym.
I nie ma zmian.
No nie można tak zmienić, jakby zawodników rezerwowych nie ma. To raz, a dwa, no to jak jesteśmy gdzieś tam na wulkanie, czy gdzieś w głębokiej puszczy, czy na pustyni, no to tak nie da się powiedzieć, dobra, zwijam manatki, mi się nie podoba, to idę, bo trzeba wrócić gdzieś do cywilizacji. A nie zawsze jest możliwy transport śmigłowcem najczęściej, ale no to już jest ostateczność, tak? No to dwa takie czynniki, a poza tym ambicja, no tak zejść z trasy, to ja nie lubię. No zdarzało mi się, jedną taką sytuację pamiętam, ale staram się kończyć zawody.
W Argentynie wtedy?
W Argentynie i w Polsce. Jedne z pierwszych zawodów nie udało się skończyć. No różne są tego przyczyny.
W Argentynie, z tego co pamiętam, to chodziło o to, że po prostu zawodniczka z waszego zespołu, z naszego, bo wtedy byłem w supporcie.
Tak, to pamiętasz, że też na wulkanie udaru słonecznego dostała. Troszkę chyba nad wyraz ten śmigłowiec ją zwiózł, ale ona po zwiezieniu była zdrowa, więc trochę pochopnie. Może się troszkę przestraszyła wysokości, albo no bo to był początek właściwie rajdu, więc po dobie ścigania no, miała już chyba dosyć, a w perspektywie jeszcze 4 dni, tak. No szkoda bardzo, bo to rzeczywiście i koszty, i cała logistyka, żeby się tam przygotować, pojechać, zebrać zespół. No przykro bardzo, ale no tak się wydarzyło. Mhm. Ale pamiętam to bardzo dobrze, ten wyjazd, i pomimo wszystko miło wspominam.
I tak było fajnie. Powiedzmy o tych zadaniach specjalnych, bo wspominałeś o tym, że czasem trzeba było gdzieś tam, nawet na etapie, przechodzić z tymi pakraftami, z tymi pontonami zapakowanymi, trzeba było je tak upchnąć do plecaka, aby po prostu mieć je na plecach, ale są też po prostu odcinki specjalne, zadania specjalne. Jak to wyglądało tam na Reunią?
Znaczy tamte zadania specjalne były bardzo naturalne, one były ciągiem trasy, więc na etapie trekkingowym no, musieliśmy przejść kanion, zjechać w wodospadzie, bo inaczej się nie dało tam podążać dalszym szlakiem.
Zjechać jakąś taką linę.
No lina przygotowana była przez organizatorów, no i trzeba było z niej skorzystać, założyć uprząż, przyrząd zjazdowy i zjechać w tym wodospadzie. Jeden taki kanion bardzo spektakularny, pamiętam, my to w nocy robiliśmy, więc nie widzieliśmy otoczenia.
Ciężko było pozwiedzać wtedy.
Tak, otoczenia nie widzieliśmy, tyle co światło czołówki dawało obraz najbliższej ściany, tam przez 100 metrów praktycznie nie było kontaktu z tą ścianą cały czas. 100 metrów zjazdu luźnego.
Lufa, tak zwane.
Lufa. Dojeżdżaliśmy do jeziorka na dole i tam potem do tego jeziorka musieliśmy zejść, taka zimna woda, i przepłynąć tam z 10-20 metrów do brzegu. Ja tylko widziałem w tej świetle czołówki takie dosyć kolorowe skały w koło, ale nie zdawałem sobie sprawy, że to jest aż tak piękne. Dopiero zdjęcia po rajdzie, jak zobaczyłem, i one były w ciągu dnia zrobione, no to żałowałem, że nie byliśmy tam o świcie albo w ciągu dnia, bo podobnie jak w tej jaskini, takie kolory piękne, i się zjeżdżało w tym kanionie no, dobrych kilka minut, tak, non stop.
A powiedz, a jakieś, że tak powiem, wspinaczkowe podejścia w zadania, czy tego
nie, typu nie, nie, nie mieliśmy po linie podchodzenia, ani takich jakby bardzo niebezpiecznych podejść. No też ze względów chyba bezpieczeństwa organizator tego nie przewidział. No ale tak jest, jak podczas wędrówki jakiejś gdzieś w górach bywa, że no trzeba zjechać po prostu, bo jest gdzieś trudność, no to jakby wykorzystywane te naturalne przeszkody do tego, żeby to było trochę ekstremalne, trochę umiejętności wymagało, zachowania zimnej krwi, no i nie panikowania, bo rzeczywiście te 100 metrów no, robiło wrażenie. Na przykład 100 metrów. Na wspinaczki takiej stricte mało było, trochę trzeba było sobie radzić tą rękoma, nogami, ale to nie były wielkie trudności.
Jak, że tak powiem, dostarczać paliwo do organizmu? Mówisz, że rajd był podzielony na etapy, mieliście gdzieś tam od czasu do czasu dostęp do tych depozytów, do skrzyni, gdzie mieliście jedzenie. Co się je w takim razie i czy tylko na depozytach, czy zabieracie coś ze sobą na trasę?
Na trasę musimy zabrać, dlatego że no nie złapiemy tam jabłka, nie zerwiemy.
Sklepy spożywczego, tak?
Sklepy, no zdarzyło się nam chyba 2 czy 3 razy akurat spotkać w cywilizacji jakieś sklepy, więc tam plądrowaliśmy to wszystko w miarę szybko, sprawnie nawet skorzystaliśmy z jednej restauracji, bo no Maciek rzeczywiście był w kiepskiej formie, więc próbowaliśmy cokolwiek, herbatę, czy jakieś jedzenie normalne zjeść. No mieliśmy liofilizaty, które zalewa się wrzątkiem i tam po paru minutach już jest prawie normalne.
Ale skąd wrzątek?
Jedzenie. No musimy sobie ugotować, czyli kuchenkę musieliśmy mieć ze sobą.
To ma się...
Tak, było takie, jeden taki nocleg, pamiętam, że to drużyna zaległa, a nie mieliśmy wody i tam nie było na tym punkcie w ogóle dostępu do świeżej wody. Nie mieliśmy wody w ogóle, sucho w bukłakach, nic kompletnie już, żeby nawet się napić. No i szedłem 15 minut chyba w jedną stronę, bo słyszałem wodospad, więc poszedłem gdzieś w ten burz, ścieżką co prawda. Już mi się dużo, już miałem zawrócić, ale jak już poszedłem z tymi butelkami, to doszedłem do tego źródełka, jakby no, do rzeczki. Nabrałem tej wody, ale ten wodospad tak mnie zaintrygował i tak spojrzałem w górę i tak chyba ze 200 metrów wody spadającej w takim kanionie, średnicę to miało może ze 20 metrów. No i ja tam sam w tym, to tak sobie pomyślałem, no właśnie, na takich chwil warto być.
Czujesz się trochę jak odkrywca, bo to taki ma charakter eksploracyjny, prawda?
No tak, tam, to nie były takie miejsca, że tam nikt nie doszedł, ale na pewno mało ludzi. Może nie jak odkrywcy, ale no prawie pionierzy, którzy tam przetrzebili troszkę tego buszu.
No właśnie, ile tych umiejętności trzeba mieć? No to, że wytrenować bułę do szybkiego biegania, chodzenia, okej. Okay. Na rowerze też się da, na kajaku też się da, no, ale to trzeba jeszcze się wspinać, trzeba gdzieś tam do jaskini zejść.
To prawda,
umiejętności organizatorzy często, bo to nie ma federacji w tym sporcie, więc tu nie ma sztywnych reguł i to tak naprawdę, co organizator wymyśli, jak zaadoptuje się jako organizator i co zaproponuje zawodnikom, to jest zawsze kwestia otwarta.
No tak,
co najdziwniejszego robiliście na rajdzie?
Zależy od tego, gdzie się odbywają te rajdy, to organizator próbuje wręcz takie miejscowe popularne sporty, czy takie charakterystyczne dla danego miejsca wpleść w ten rajd. Na przykład w wspomnianej Patagonii był odcinek 45 kilometrów konno.
Ale to co, daleko szukasz? My w Beskidzie wam też konie.
No właśnie, w rajdzie zimowym zaproponowaliście nam też konie i to fajne było rzeczywiście. Ja nie jestem zwolennikiem akurat używania koni, bo boję się, że tym koniom coś się stanie. Ja nie jestem dobrym jeźdźcem, nie mam za często do czynienia z tymi zwierzęciami, więc nie potrafię się z nimi obywać i często mam wrażenie, że mógłbym je skrzywdzić. Chociaż częściej to koń sobie sam radzi ze mną, a nie ja z nim, ale...
Wiesz co, to ja przypomnę, że tam na tych Mistrzostwach Europy, które robiliśmy w Beskidzie Niskim, jeździło się na koniach ze stadniny w Gładyszowie Regietowie. To są konie huculskie, więc one są zaprawione w boju, ciężko im krzywdę zrobić.
Pewnie tak.
Ale druga sprawa była taka, że na każdego, jak był zespół czteroosobowy, to na każdego jeźdźca przypadał jeden piechur, czyli
można było prowadzić.
Trzeba, jedna osoba szła z buta, druga no to, jechała wierzchem, więc to jakby fakt, to wymuszało, że
czułem się bezpiecznie tam rzeczywiście.
A druga sprawa, że też nie można było forsować tempa, bo konia można skrzywdzić tym, że go gdzieś tam przeforsujesz.
Tak, tak.
A tutaj to, że był piechur, no to jakby wymuszało tu współpracę.
Jeździec. Ja wspominam o tym, dlatego że w tej Patagonii to właśnie jeden czy dwa konie padły, dlatego że były przeforsowane. Pamiętam też rajd w Szkocji, gdzie też były konie i one też zostały troszkę skrzywdzone, bo jeden zespół przeskakiwał na tych koniach druty kolczaste i one pokaleczone były, więc no nie stosowali się do regulaminu, to jedno, a dwa, no to jest to wyścig.
Brak wyobraźni i, zupełnie, tak, i jakby to jest wyścig, pędku kiedy sukcesowi jednak zaślepia.
No te konie są takie bardzo ciekawe, no ja się nie boję, tak, jak jest, to każdy ma takie same warunki i można się nauczyć i potem wykorzystać umiejętności swoje na rajdzie. Na rajdzie w Brazylii na przykład żeglowaliśmy po oceanie łodzią rybacką, prawda, z właścicielem takiej łódki, no ale trzeba było troszkę tam ogarniać ten żagiel. W Szwecji też mieliśmy taki etap około 100 kilometrów z taką łódką małą, w której się ledwo we czwórkę mieściliśmy i która była zaopatrzona w żagiel. Można było korzystać z żagla, ale można było też wiosłować. No, dzięki temu żaglowi no, udało nam się tam utrzymać trzecie miejsce do mety, bo no ja kiedyś tam zdobyłem jakiś patent żeglarski, więc wiedziałem, z której strony wiatr wieje i wykorzystywaliśmy to, chociaż drużyna tam sceptycznie patrzyła na podmuchy tego wiatru i tempo poruszania się, ale ja widziałem, że i tak znacznie szybciej płyniemy niż na wiosłach. No a za nami płynął zespół amerykański, który nam pogratulował tego etapu, bo byli pewni, że nas dogonią, dlatego że jeden zawodnik zespołu startował w regatach Match Racing i dla nich to w ogóle było oczywiste, że zaraz nas dogonią, bo widzieli nasz żagiel.
Aha.
Więc no, dumni byliśmy, że jednak się im nie udało, a my wygraliśmy z nimi. No, takie charakterystyczne rzeczywiście, no, w Kirgizji też pewnie konie byłyby używane. W Polsce charakterystyczne, no to właśnie przy stadninie koni huculskich też były konie.
Też były konie. Co ciekawego jeszcze można wymyślić na rajdach? Czy to jest taka dyscyplina, która jest rozwojowa? Mówisz, że Eco Challenge może wrócić.
Tak, no rozwojowa o tyle, że rzeczywiście wiele jest jeszcze miejsc do odkrycia na zawody i można zrobić bardzo spektakularne. Z tego, co oglądałem filmy, zdjęcia z Eco Challenge, to najczęściej to były bardzo ciekawe miejsca. Maroko, Nowa Zelandia, właśnie Patagonia, jakaś Argentyna, albo któryś z parków narodowych w Stanach Zjednoczonych. I to się odbywało na tak ogromnych przestrzeniach, w takich miejscach, które pewnie zwykły człowiek by nie odkrył, a dzięki temu, że no zastosowano jakieś tam techniki linowe, to można było się dostać w no piękne rejony i podziwiać to z wysokości 300 metrów nawet. No, zawody najczęściej też bardzo długie, 5-6-dniowe. W związku z tym coś dla nas.
Im gorzej, tym lepiej. Stare pożekadło tak rajdowe.
Tak jest.
No dobrze, Artur. Mamy czas niestety ograniczony, także mamy jeszcze tylko kilka minut. A zapytam się ciebie, jak wygląda układ sił? Kto jest dobry? Jak Polacy się plasują? No, nie do końca, no, sam fakt, że Polacy startowali, to już jest pewien powód do dumy, no to bo dobrze. To nie jest oczywiste. 18 miejsce być może chluby nie przynosi, ale ten zespół startował kilka lat temu w Portugalii, na takim rajdzie było 5 miejsce, były miejsca w 10, więc to jakby potrafimy być mocni.
No tak, ja się spodziewałem, że 10 miejsce to spokojnie i na to na pewno byliśmy przygotowani fizycznie, troszkę mniej chyba mentalnie, pomimo dużego doświadczenia, a to dlatego, że rzeczywiście nie startujemy dużo. No to jest ograniczenie i logistyczne, i finansowe. W związku z tym no możemy sobie pozwolić na 1-2 starty w roku, a gdyby tych startów było 4, no to zupełnie inna jakość byłoby poruszania się takiego zespołu, bo to byłoby pewnie na większej intensywności troszkę i to tempo jakby przemieszczania się średnie byłoby znacznie lepsze. No wynikało to by głównie chyba z takiego obycia się z różnym ciężkim terenem.
Z czego wynika to, że w Polsce ten sport jest na takim dużym zakręcie? Bo był taki moment, ja mam wrażenie, że na początku lat 2000, jeszcze tam do w 2012 roku były rajdy regularnie duże, zimowe, letnie, można było wybierać. Ta oferta była spora, a teraz tak naprawdę to są jakieś pojedyncze zawody. Jak już są, to też tych ekip z Polski niewiele.
No właśnie, tak sobie teoretyzowaliśmy też podczas tego rajdu na Reunion i doszliśmy do wniosku, że pewnie 3-4 zespoły w ogóle w Polsce są takie czteroosobowe, które mogłyby gdziekolwiek i kiedykolwiek wystartować. No to jest bardzo mało, skoro tam do Francji pojechało chyba 30 zespołów czteroosobowych, które tam mogły i walczyły jak równy z równym. Różne były przypadki, że jeden z zespołów tam się pokiereszował i musieli zejść z trasy albo zrezygnowali. Natomiast tam jest to bardzo popularne. U nas rzeczywiście było, ale chyba trochę leniwi jesteśmy i lubimy tak blisko domu, czyli gdzieś tam w koło ogródka się ścigać. Nawet w błocie, co doceniam czasem i w ciężkich zawodach ultra running po górach, ale mało Polaków jeździ odkrywać świat. Albo nawet na maraton, gdziekolwiek w świat, no to są wyjazdy, ale to jest kilka osób, czyli kilkanaście jedzie. Czy na zawody jakieś biegowe, ultra, no to też jeździ kilka osób z Polski, a takie nacje jak Czesi, jak Szwedzi, Francuzi, Anglicy czy Amerykanie, no jeżdżą po całym świecie, ich jest cała banda.
I się dobrze bawią.
Tak. No chyba o tą zabawę chodzi. My może zbyt poważnie podchodzimy sportowo do tego sportu i no ja jestem tak też zdania, że jak się nie chcesz ścigać, to nie startuj, ale powoli zmieniam to zdanie i czuję dużą zabawę z tego, że w ogóle wystartuję, nie muszę wygrywać.
Czyli da się mieć frajdę z tego, co się robi.
No pewnie.
Czego dowodem jest uśmiechnięty Artur Kurek. Bardzo ci dziękuję. Fajna godzinka opowieści.
Dziękuję pięknie też za zaproszenie.
Artur Kurek, pro. To jakby ktoś chciał, no jakby stwierdził, że tak, skorzystać z wiedzy i potrenować na dłuższych dystansach. Dziękuję bardzo. Dariusz Urbanowicz, to była Zona Urbana. Moim gościem był Artur Kurek.
Dziękuję, do widzenia.
Do widzenia. Słuchasz Weszło FM.